Kraków w czasie Polski rozbiorowej był jedynym miejscem, w którym taki urząd mógł powstać.
Wtedy Kraków, wolne miasto Kraków, cieszyło się na początku dużą autonomią gospodarczą i to było przesłanką do tego, że żeby nawiązywać traktaty handlowe, no musiał powstać urząd, który będzie wzmacniał rolę polskiego, krakowskiego tak naprawdę rzemiosła jubilerskiego w obrocie handlowym z sąsiednimi mocarstwami.
Mówił wiceprezes Głównego Urzędu Miar Rafał Kępka. Urząd probierczy w Krakowie próbowano powołać już wcześniej, w latach 20. i 30. XIX wieku.
Była taka nieudana próba w 1822 roku, 1833, aby taki urząd probierczy powstał. To się nie udało. Ostatecznie urząd zaczął działać oficjalnie 1 listopada 1843 roku.
Wyjaśnia Michał Myśliński z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Powodów powołania urzędu było kilka. To nie tylko chęć wzmocnienia krakowskiego złotnictwa.
Przede wszystkim chodziło o to, aby odbiorców, czyli ludzi kupujących wyroby ze srebra i ze złota, zabezpieczyć, upewnić, że kupują nie przedmioty oszukane, sfałszowane, tylko przedmioty rzeczywiście wykonane ze srebra, ze złota o określonej próbie. To był urząd nastawiony na służenie kupującym.
Po aneksji wolnego miasta Krakowa przez Cesarstwo Austriackie urząd działał dalej, tyle że pod kuratelą zaborczą.
Urząd pracował bez zmiany, natomiast zmieniła się nazwa i przyjęto nazwę Cesarsko-Królewski Urząd Probierczy w Krakowie. Oczywiście był zarządzany przez Austriaków, zatrudniane były osoby też pochodzenia austriackiego.
Oczywiście były pewne problemy z nanoszeniem cech, które miałyby być na wyrobach. Przedtem były to cechy miejskie, natomiast w momencie przejścia pod władze austriackie były to cechy austriackie. W momencie odzyskania niepodległości przez Polskę zostały znowu wdrożone do użycia cechy polskie i przepisy prawa probierczego zostały scentralizowane i obowiązywały we wszystkich częściach kraju, co nie było proste, ponieważ wcześniej w danym okręgach obowiązywały przepisy zaborców, które różniły się znacząco.
Dodaje Wojciech Jarzyna, dyrektor Krakowskiego Urzędu Probierczego. Podobnie działo się podczas hitlerowskiej okupacji. Mimo zmian politycznych i prawnych urząd działał nieprzerwanie. Cechy probiercze, którymi urząd oznaczał artystyczne wyroby z metali szlachetnych, zmieniały się na przestrzeni lat, ale niektóre elementy przetrwały do dnia dzisiejszego.
Mamy wielką tradycję choćby polskiego znaku, który jest wybijany na srebrze. To jest wizerunek kobiety, tak zwanej żniwiarki, czyli jest to profil kobiety w chuście. Znak złota to jest profil rycerza. I możemy tutaj poprowadzić taką linię genetyczną, że to jest nawiązanie zarówno do znaków austriackich, do znaków rosyjskich, ale jeszcze wcześniej możemy powiedzieć, że wizerunek kobiety to wizerunek Diany, która rządziła księżycem, a księżyc był planetą czy ciałem niebieskim związanym ze srebrem.
Wyroby krakowskich złotników były dobrej jakości, choć kierowane były głównie do mieszkańców. Kraków nie był ośrodkiem, który eksportował swoje wyroby złotnicze, ale wybił się w innej dziedzinie. To tu rozpoczęto badania nad cechami probierczymi. Niebagatelną rolę odegrał tu Leonard Lepszy, naczelnik Urzędu Probierczego pod koniec XIX wieku.
Wpadł on na taki pomysł, to była jego idea, aby badać znaki złotnicze, to znaczy traktować je jako źródło wiedzy historycznej o przedmiotach złotniczych, o dziełach korpusowych czy o biżuterii. Mianowicie przedmioty, które miały trafić do przetopienia, a przechodziły przez jego ręce jako szefa Urzędu Probierczego, on te przedmioty rzeczywiście niszczył, ale uprzednio wycinał z nich znaki złotnicze. Te znaki segregował, badał naukowo, wyciągał pewne wnioski. To jest początek nauki o złotnictwie, o znakach złotniczych, który narodził się rzeczywiście w Krakowie. To jest nasz krakowski wkład.
Dziś Krakowski Urząd Probierczy nadzoruje obrót wyrobów z metali szlachetnych aż w 9 województwach. Mateusz Bożek, Radio Kraków.